Wiele osób, i to również podaje się chyba w mediach, uważa, że ocena z religii to jest ocena z pobożności, z wiary. Jakie jest księdza arcybiskupa stanowisko w tej sprawie?
Proszę pana, nawet jeżeli któraś pobożna katechetka zazwyczaj gdzieś tam próbowała kiedyś oceniać chodzenie do kościoła, czy modlitwę, czy tam gorzkie żale, tośmy ją wtedy upominali i pisaliśmy na różne sposoby, w różnych rozporządzeniach wewnątrzkościelnych, że tego nie wolno robić. Z przekonań, z praktyk uczeń ocenia się w sumieniu sam. Natomiast teraz wyznacznikiem dla kryteriów oceny, bo każdy przedmiot musi opisać swoje kryteria, czyli z czego ocenia, wyznacznikiem są dwie rzeczy. Są z jednej strony szkolne przepisy prawne i rozporządzenia, które dotyczą klasyfikacji i które dotyczą oceniania w szkole, a z drugiej strony jest nasze kościelne dyrektorium, które wyraźnie mówi, że do składnika oceny nie mogą wchodzić przekonania i praktyki religijne. Ocenia się w szkole dwie rzeczy. I to jest bardzo ciekawe i moim zdaniem zapomniane w tych dyskusjach rozróżnienie. Szkoła po reformie 99 bardzo wyraźnie jako zasadę postawiła to, że uczymy nie tylko wiedzy encyklopedycznej, bo taka była szkoła poprzednia, tak twierdzili twórcy reformy, ale uczymy wiedzy i umiejętności. Czyli kształcimy młodego człowieka od strony wiedzy i umiejętności posługiwania się tą wiedzą. I można powiedzieć tak, że na religii w szkole też powinno się oceniać z tego, co się dzieje w sali szkolnej, czyli z wiedzy i umiejętności. I jest zadaniem katechety nauczyć dziecko na przykład modlitwy. W tym znaczeniu, żeby ono wiedziało, co to znaczy modlić się i nauczyć podstawowych modlitw chrześcijańskich. I z tej umiejętności Ojcze Nasz, z tej umiejętności ciszy, umiejętności rozmaitych rzeczy, które stanowią całą tą otoczkę modlitwy, katecheta ma prawo oceniać. Natomiast nie może oceniać z tego, czy dziecko się modli i jak dużo się modli, bo to już nie jest umiejętność, tylko to już jest praktyka modlitwy.
Podobnie jak ksiądz arcybiskup odmawiał sobie prawa oceniania, czy ktoś popełnił grzech ciężki,
to
czy
sam, też dokładnie nie. To samo.
Dobrze, w takim razie może wejdźmy w ten temat wiary i wiedzy religijnej, bo wydaje się, że to jest pewne duże wyzwanie, przed którym stoimy, szczególnie tutaj w Warszawie, w takiej wielkiej metropolii, tak, jaką jest Warszawa. Goście tego programu Kościół i Świat też mieli swoje pytania. Zachęcałem ich do tego, żeby zwracali się ze swoimi pytaniami do księdza arcybiskupa. Jedno z takich pytań od jednego z dziennikarzy, który tutaj czasem bierze udział w naszych audycjach, brzmi: wielu młodych ludzi przyjeżdża za chlebem do Warszawy, tracą kontakt wtedy z wiarą i następuje ich odchodzenie nie tylko od wiary, ale również od życia konkretnymi wskazaniami tej wiary. Chociażby skala rozwodów jest tak, olbrzymia, prawda? Jest pewien styl życia, który tutaj jest. Mhm. Czy ksiądz arcybiskup widzi ten problem tutaj w Warszawie i ewentualnie możliwości przeciwdziałania mu?
Znaczy, widzę go bardzo ostro, tylko jedno bym skorygował. Bo z tego pytania tak postawionego mogłoby wynikać coś takiego, że poza granicami Warszawy szerokiej jest ta stuprocentowa, wspaniała religijność polska, i z niej przyjeżdżają, z tych terenów przyjeżdżają ludzie do Warszawy i tutaj dopiero tracą wiarę. Nie jest tak. Owszem, środowisko sprzyja, wykorzenienie sprzyja. Ja tu zawsze używam tego obrazu drzewa, które rośnie w środku lasu. Ono nie potrzebuje mieć korzeni w dół, ponieważ trzyma przed wiatrem, przed wywróceniem las jako taki. To samo drzewo, gdy zostaje samo, się przewróci. I bardzo często motywacja religijna w środowisku, zwłaszcza wiejskim, ale nie tylko, jest dość tradycyjna. Idę do kościoła, bo sąsiad idzie, bo tak mnie wychowano i tak dalej. I to jest ten las. Co by sąsiad powiedział, gdyby widział, że ja przestałem chodzić do kościoła? Natomiast jeżeli idzie do Wiednia, czy do Warszawy, czy do Anglii za pracą i tego lasu nie ma, a on nie ma korzenia motywacyjnego w dół, to wtedy się gubi. Są tacy. Ale nie jest tak, że wszyscy dopiero jak tu przyjadą, to mianowicie mają problemy z wiarą. Ja te problemy to dostrzegałem u siebie w diecezji koszalińskiej, kiedy na wsi pegerowskiej frekwencja nie jest lepsza, duża, a nawet czasem gorsza niż w Warszawie, jeśli chodzi o praktyki religijne. Skąd się to bierze? Trzy pokolenia nie wystarczyły na to, żeby odrobić to, co się stało przez wykorzenienie.
Lasz rośnie długo.
Tak, przecież tam, proszę pana, przyjechali pobożni lwowiacy, pobożni wilniacy z ziem odzyskanych, przyjechali ludzie z centralnej Polski i w jednym momencie się zagubili.
No ale właśnie czegoś zabrakło i teraz tak samo czegoś brakuje tym ludziom tutaj, naszym współrodakom warszawskim, nam wszystkim w jakiś sposób. Jak to uzupełnić?
To czy brakuje, moim zdaniem, głębokiej odpowiedzi na pytanie, to jest pytanie o motywację. Dlaczego wierzę? Dlaczego praktykuję? Kim jest dla mnie Chrystus? Na te pytania nie dajemy sobie do końca głębokiej odpowiedzi. Wydawało nam się przez wiele lat, że te różne mianowicie zewnętrzne okoliczności sprawią, że ci ludzie się trzymają w kościele. Właśnie owa kameralność wioski, owa motywacja tradycyjna. Ja czasem używałem takiej formuły, że mianowicie do 90 roku to się tak trzymało troszeczkę jak mianowicie beczka, która już była rozesknięta, wsadzona w ziemię, trzymała wodę, bo ją ta ziemia z zewnątrz ściskała. Kiedy tę beczkę wyciągnięto na wolność, to się okazało, że tu cieknie, tu cieknie, tu cieknie. To jest moim zdaniem problem głębokiej pracy Kościoła, ale nie tylko Kościoła, bo dotyczy także sfery moralnej, za którą nie tylko Kościół odpowiada. Przecież to, co pan wspomniał o rozwodach, to jest problem natury moralnej i myślę, że natury także pewnego przewartościowania. To znaczy, ja ciągle się boję, że myśmy pomylili szczęście z przyjemnością. W całym wychowaniu człowieka nastawiamy to dziecko w tym wychowaniu naszym, często bezstresowym, że ma być zawsze szczęśliwe, czyli zawsze mu ma być przyjemnie. I ten człowiek młody potem przychodzi do małżeństwa i on w punkcie wyjścia, w startu jest nieprzygotowany. Dlatego, że w małżeństwie, każdy z was to lepiej wie 100 razy niż ja, w małżeństwie są owszem dni, kiedy człowiek nawet zmęczony jest pełny radości, szczęśliwy, ale często są dni takie, kiedy trzeba się zabrać ze zwykłą, szarą pracę, kiedy coś nie wychodzi, kiedy coś takiego.
Kiedy teraz uśmiech kosztuje.
Uśmiech kosztuje, no. Żeby już wrócić do polityki, ta wczorajsza wypowiedź, nie wiem czy polityczna, czy niepolityczna, ale pana Rokity o miłości, tak. Czy może i w ten sposób się musi wyrazić miłość, że trzeba poświęcić swoją karierę, jeżeli, ja pomijam wszystkie wątki, podteksty polityczne tej sprawy. Ale to są, i teraz taki człowiek, który był tak przekonany, że będzie zawsze szczęśliwy, no to przecież zaczyna sobie szukać innego rozwiązania. Może z inną czy z innym będzie lepiej. A z drugiej strony te badania, które są już teraz robione, pokazujące i w Ameryce, i w Polsce, także to, że jest to problem także wiary. Wśród motywacji nierozerwalności małżeństwa jednak trzeba powiedzieć, że dużo więcej się ludzi rozchodzi wtedy, kiedy ich wiara, czy samodeklaracja wiary jest, powiedzmy, negatywna, czy słaba, nie?
A jednocześnie mamy takie zjawisko, chociażby tutaj w warszawskim sądzie metropolitalnym, że coraz więcej osób składa wnioski o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Powiedzmy sobie szczerze, że potocznie to się o tym mówi kościelny rozwód. No. I coraz więcej tych wniosków jest rozpatrywanych pozytywnie.
To znaczy, to ma różne przyczyny. To znaczy, ja myślę tak, że przez bardzo wiele lat to nie było, ta droga, czy uznanie, że może być małżeństwo od początku nieważne, nie była powszechnie znana, więc tych wniosków było mniej. Druga sprawa, no niewątpliwie ilość rozwodów świeckich jest tak duża, że ta sprawa jednak wielu ludziom zależy na tym, żeby móc rozpocząć to drugie życie po kościelnemu i szuka uzasadnienia. Trzecia sprawa, myślę jednak, że wśród młodych ludzi, mimo że czasem żyją na próbę, bo żyją niestety, jakby ta decyzja jest gdzieś tam, ta wstępna, ta zasadnicza decyzja na małżeństwo jest ograniczona czy obarczona jakąś niedoskonałością. Wręcz się dzisiaj mówi, że w tym młodym pokoleniu, bo to dotyczy i małżeństw, i to dotyczy jakichś przysięg i księży też, jeśli chodzi o święcenia i sióstr zakonnych, że ten młody człowiek, tak jak troszkę, przepraszam, że porównam dziecko pierwszokomunijne, że jeżeli katecheta dziecku pierwszokomunijnemu każe złożyć przysięgę trzeźwości do 18 roku życia, to działa zupełnie apsychologicznie. Dziecko nie jest w stanie takiej przysięgi złożyć z racji swojego wieku. Po części zdaje mi się, że dorośli się stali takimi dziećmi.
Tak.
Dziś mówię, że jestem na całe życie, ale co będzie jutro, zobaczymy.